Dziękuję, Marta. Ja bardzo mi miło tutaj być z Pauliną. Ja pierwszy raz po długich latach przyjechałam do Polski, żeby właśnie się z nią spotkać i napisać o niej w journalu A Prior. To jest wtedy było w miało bazę w Brukseli i od tego czasu właśnie bardzo się interesuję pracą i przez już długi czas myślę, jaka jest jej relacja do czasu właśnie i do historii. Mój polski jest czasami troszeczkę śmieszny, więc czasami ja będę musiała wkroczyć w angielski. Dlatego sobie zapisałam pytania, bo chciałam naprawdę pomyśleć głęboko z Pauliną o tych pracach. Paweł, poproszę pierwszą kliszę może. Poza tym mój angielski jest troszeczkę lepszy, jeżeli chodzi o ortografię i od razu widzę błąd. Reconstructing modernism. Paulina, opowiedz nam o właśnie tym i bardzo jestem ciekawa, czy tutaj rekonstrukcja modernizmu jest wprowadzona jakby jako odrzucenie albo alternatywa do dekonstrukcji.
Dziękuję za to wprowadzenie, Monika. To jest praca z 2002 roku. W tym czasie przebywałam w Amsterdamie na stypendium w Rijksakademii. Mowy o modernizmie nie było żadnej. Pamiętam, kiedyś raz wspomniałam jednemu z moich tutorów, że chciałabym rekonstruować w jakiś sposób modernizm, a on mi powiedział, you're jumping into a really deep sea. I zastanawiałam się, w jaki sposób można nawiązać do idei utopii modernizmu, bo to mnie interesowało. To były czasy mocnego, ciężkiego, takiego abjectu, tak? Takiego po prostu reakcyjnego postmodernizmu, nazwałam to. Miałam tego kompletnie dosyć. I podobało mi się wszystko, co łączyło modernizm, czyli prostota, jakby zaangażowanie sztuki użytkowej, połączenie wszystkich sztuk, zaangażowanie kobiet też w modernizm. To był jakby, stały się moją inspiracją w mojej pracowni. I pierwsze próby polegały na tym, że stwierdziłam, że muszę ubrać na siebie ten modernizm i muszę w sposób jakoś go nosić. To jest zdjęcie z mojej pracowni, w której po prostu z najbliższymi znajomymi trzy czy cztery zdjęcia takie powstały. Jedno się nazywało Fabricating Abstraction też, czyli fabrykowanie abstrakcji. Na kiedy się malowaliśmy i próbowaliśmy się odnieść do tych zdjęć takich malewiczowo-stepanowych. W podnieceniu tą ideą wydrukowałam bardzo szybko plakat na pierwszy raz na Photoshopie i pojawił się błąd, Reconstructing Modernism. Było to wtedy na jednej z moich pierwszych wystaw w Edynburgu, którą robiłam z Lucy McKenzie i mówię, oh shit, Lucy, musimy drukować jeszcze raz. Nie, to jest absolutnie właśnie coś, co mi się podoba, że i to jest tam, wydaje mi się, moje podejście do modernizmu, który jest trochę takie, jakby z dozą pewnej ironii i też zabawy.
I też chyba się troszeczkę śmiejesz w tym zdjęciu, ja nie wiem, czy to widać z daleka.
Widać?
Ale mi się to właśnie podoba, że jest jakby podkreślenie, jak to mówi się, speed, szybkości w pracy. I bardzo często to jest jakby krytykowane, ale ja myślę, że czasami szybkość podkreśla taką, coś podkreśla urgency, jakbyś to powiedziała.
Takie jakby motywacje do działania, yeah. Co na pewno mi w tych pierwszych pracach chodziło też. Chodziło mi, raczej dużo moich prac tak powstaje, że są na pewnej zasadzie takim potknięciem się, czy próbą niemożliwego, tak? Ja pracując nad tymi pierwszymi pracami uważam, że to jest też ważne i czasami taki profesjonalizm, który jest narzucony przez górę, jest męczący i wcale nie jest potrzebny do przekazywania pewnych idei.
Dobrze, poproszę na następną, o następną kliszę, bo...
To bardziej profesjonalizm.
Dziękuję. Ja myślę, że jest często o tobie mówione, że jesteś artystką zanurzoną w historii w jakimś sensie, ale ja to bardzo miło brzmi, ale ja bym chciała troszeczkę więcej wiedzieć, jak ty wybierasz, jakie są twoje źródła, jak wybierasz właśnie fragmenty modernizmu, bo to nie jest typowe, na przykład Stryjińska.
To jest zdjęcie z, zobaczymy, które jest, 2006 rok.
Ósmy
rok, berlińskie Biennale. Opowiem trochę o tej pracy. To są obrazy, kopie Zofii Stryjińskiej, te czarno-białe. Podłoga przeze mnie przyszykowana, która jest zrobiona na zasadzie jakby takiego omarzu dla podłogi z 1925 roku Grand Wielkiej Wystawy w Paryżu, na której Zofia Stryjińska występowała, była częścią jej pracy, był częścią tego pawilonu. Kartki, pocztówki i obrazy, oryginały Zofii Stryjińskiej. Była to, często może też powiem od razu, że często w mojej pracy moja praca nie polega na pokazywaniu własnego ja, ale na pewnym dialogu. Dialogu z osobami historycznymi, teraźniejszymi, ale najbardziej chodzi mi o zapomnianymi, czy takimi, nad którymi się zastanawiam, czy to jest ciekawe, dlaczego nikt nie podjął tematu jeszcze raz Zofii Stryjińskiej. Zofię Stryjińską chyba poznałam przez Łukasza Goczycę i przez pocztówki kiedyś takie, nie wiem, no ona jakby pojawiała się w kontekście historii sztuki polskiej, ale i była taką gwiazdą jak Olga Boznańska, tak? A mnie fascynowała mnie po prostu dzikość tych obrazów, na zasadzie dzikość, ale też dziwność i takie związane z Waltem Disneyem, że nie kojarzyłam tego zupełnie z czasem, kiedy to się wydarzyło.
Albo nawet z manga czy coś takiego, prawda?
Tak, manga, no ale też erotyka, której miała słowiańszczyzna, ona mówi o słowiańszczyźnie, ale to było bardziej takie związane z aztecką dla mnie kulturą, ale absolutny kolor, no i też cartoon, takie odniesienie się do ilustracji.
Jeżeli chodzi o kolor, ciekawa jestem, ja nigdy ciebie nie spytałam, dlaczego ty zdecydowałaś to odnowić w biało-czerni?
To dobre pytanie. Było to bardzo proste. Jak zabrałam się na badanie Zofii Stryjińskiej, jak mogę zatańczyć z nią, jak mogę z nią nawiązać pewien dialog, żeby jeszcze raz interpretować jej sztukę, zaczęłam od Muzeum Narodowego w Warszawie. I w muzeum obejrzałam tysiące fiszek, kart bibliotecznych czarno-białych, takich z lat 60. jeszcze, gdzie były krótkie opisy każdego obrazu. I stwierdziłam, że to jest synteza tych jej prac, że muszę coś odjąć, żeby coś więcej pokazać, ale też przeskalować te obrazy, gdzieś podobała mi się właśnie energia, to takie filtrowanie ze sztuką ludową i spróbowanie połączenia właśnie ludowości chyba i w malarstwie też, które było bardzo specyficzne w wydaniu Zofii Stryjińskiej. Także stąd kolor czarno-biały. Pamiętam też, że jak robiłam dyplom w Gdańsku w 99 roku, to jeden z moich profesorów powiedział, no dobrze, ale co ty wiesz o tych wszystkich postaciach? Jak ty się odnosisz do tego Poloka i tego wszystkiego? Ja to wszystko widziałam w kolorze czarno-białym. Dla mnie to jest ta wyobraźnia. I mi się podobało to bardzo takie podejście do tej syntezy czarno-białej jako dodania sposobu na wyobraźnię.
Może pokażemy następne slajdy, bo ja chciałam troszeczkę głębiej wejść jakby w twoje muzy, wśród artystek szczególnie. Więc poza Stryjińską mamy tutaj na przykład Paulinę Botti. Teraz już w kolorze, ale jej sukienka jest czarno-biała, więc mamy nadal to. To jest też taki pop element, mi się wydaje, ten czarno-biały. W jaki sens myślisz, że ty wybierasz kobiety i artystki, które mają szczególny sens własnego czasu? jak na przykład, aha, jaka relacja była Pauliny Botti do jej czasu i co w tym ciebie ciekawi? Jak to, jak, wiesz, jakbyś porównała swój sen z własnego czasu z jej?
Czyli Paulina Botti, to są prace 2006 rok, ma teraz nie w tak wielki sposób jak Szapocznikow, ale istnieje coraz większe zainteresowanie jej sztuką i jej podejściem do sztuki pop. Bo istnieje teoria, z którą ja się absolutnie zgadzam, że Paulina Botti w odróżnieniu do artystów związanych ze sztuką pop, szczególnie z Wielkiej Brytanii, różniła się tym od Richarda Hamiltona i Petera Blake'a, że oni chcieli krytykować popularną kulturę, a ona była ucieleśnieniem tej kultury pop i ona po prostu uwielbiała pop, także malowała Belmondo z wielką różą na głowie, malowała Monica Vitti po prostu w pewnej po prostu fascynacji, tak jakby ktoś pisał listy miłosne. Na tym polegały jej obrazy. Jej sztuka była malarstwo nazwane za dosyć naiwne, czy nierozwinięte, ale musimy pamiętać, że ona umarła też bardzo szybko. Ale miała coś, co mi szalenie się podobało w jej pracach, to że ona była dla mnie tym czymś, co ja nazywam aktywną muzą. I to był taki termin, który sobie wymyśliłam, może on istnieje. Kobiety, artystki, która konfrontuje się ze swoim ciałem i ze swoją sztuką. Także nie wiem, może niektórzy Państwo byliście tutaj na wykładzie Jana Verwoorta, bardzo ładnie to opisywał i pokazywał też zdjęcia referencyjne, że Paulina Botti pozowała naprzeciwko swoich obrazów, robiła pozę z obrazu. I tutaj, ponieważ ona też stosowała kolaż, dlatego do tej wystawy ja często dostosowuję sposób pracy, na przykład ze Stryjeńską, jak Państwo widzicie, i ta na przykład praca to jest zupełnie inny rodzaj pracy. To nie jest schizofrenia, to jest mój proces po prostu. Ja uważam, że stylowość nie jest najważniejszą częścią mojej twórczości, że staram się właśnie być jakby manewrować pomiędzy stylami i nie starać się określić jakkolwiek granic, także nawet metalu się nie boję. Ale wracając do Pauliny Botti.
Czy byś powiedziała, że ona jest w jakimś sensie cheerleader wobec pop? Naprzeciw, wiesz, Hamiltona, który krytykuje to. Interesuje mnie ten optymizm, właśnie taka pozytywna relacja do czasu. I wiesz, bardzo często myślimy, że to nie jest jakby dorosłe, krytyczne podejście, ale ty jednak bardzo często tam wracasz i właśnie podkreślasz taką pozycję. Na przykład następna klisza to jest emblem tego w jakimś sensie. Looking up, not down. Jak to się mówi?
Patrzymy do góry, a nie w dół.
A nie w dół, właśnie dokładnie.
98 rok. Bardzo stara praca.
Ale to podkreśla w jakimś sensie taki absolutny optymizm w twojej sztuce. Czy ten optymizm może jednak nie jest absolutny?
To ja bym zaproponowała następny slajd na odpowiedzenie. To jest praca... jak się nazywa ta technika graficzna? Monotypia? Krakowskie warsztaty wykonały. Jest to jakby monotypia, która jest kolażem, omarzem trochę dla pewnej pani kwiaciarki warszawskiej, która jeszcze prawdopodobnie pracuje i można ją spotkać, także możecie ją Państwo spotkać. Trochę też ze względu na czas jest pewna metamorfoza jej wyglądu, ale wracając do optymizmu i do cheerleaderki i do cheerleadowania, Paulina Botti i cheerleaderka chyba nie za bardzo, ona była bardzo taka self-aware, wiedziała, nie była... Czy liderki jednak mają coś takiego, że dla mnie, że są związane z pewną instytucją, tak, wojskiem, że one są częścią i szczególnie tymi kobietami z boku, które cheerleadują innym, także ten obraz jest dla mnie bardziej może nawiązuje do takich prac jak siatkarka i do takiego... Często pozy w moich obrazach, które wybieram, na przykład ta nawiązują do ekspresji, do energii, bo Jest to też zainteresowanie, które wraca na przykład do pracy mojej Alfabet Ciała, której tutaj niestety nie mam, ale może niebawem pokażę Państwu w pewnym wydaniu. Także optymizm mój czasami, na początku nazywałam moje prace utopijnym optymizmem. Było to związane, że wiedziałam, że ten optymizm oczywiście bardzo szybko się skończy. Czasami on przybiera formę taką ironiczną, a czasami no lekko taką szyderczą.
I też tutaj mamy takie spojrzenie na właśnie widza, który jakby się powtarza w całkiem innych pracach. Ja poproszę o następny slajd, bo ja jestem bardzo, bardzo... dla mnie jest ciekawe jest bardzo spojrzenie tej dziewczyny, które w jakimś sensie jest całkiem banalne, bo takie spojrzenie widzimy codziennie na każdej reklamie, ale myślę, że to jest nie takie proste, jak pierw wygląda. To jest z serii Applied Fantastic, wspaniała fantastic seria, która też jest przedstawiona w twojej wystawie w Stedelijk w tej chwili. I jak ja właśnie tam byłam ostatnio, to spojrzałam na tą dziewczynę i też ten, taka była zamiast po prostu tytułu wystawy, który jest Au bonheur des dames, ty zaprosiłaś artystkę, która się zajmuje graffiti, żeby wykonać ten tytuł jako graffiti. Ale Au bonheur des dames to jest...
Wszystko dla pani, to jest według książki Emila Zoli. Tak.
I pomyślałam sobie o XIX wieku i właśnie połączeniem XIX wieku z tym spojrzeniem, które dla mnie jest bardzo historyczne. Ja poproszę następny slajd. I pomyślałam sobie, że w jakimś sensie w moim dziwnym mózgu ja łączę sobie polowanie z tą dziewczyną z Manet, Barrow, Folie Bergère, która też się spogląda na kogoś, który chce ją kupić i dla kogo ona jest do kupienia. I tak samo dziewczynę, która występuje w fotografii Jeffa Walla, to jest jego fotografia, która się nazywa Picture for Women. I w jakimś sensie w tym, ja myślę, że on próbuje wyrobić pozycję kobiety wobec takiego wzroku publicznego na kobiety jako obiekty komercji. I w jakimś sensie dla mnie ten wzrok w polowaniu to jest właśnie taki odpowiedź na tą próbę zrobić z kobiety obiekt dla kupienia. Ale ty bardzo często używasz obiekty komercyjne i to nie jest takie odrzucenie całkowite. I właśnie chciałam ciebie spytać, jak to wszystko pracuje w twojej pracy, dlaczego ty tak często jesteś... jaka w tym jest atrakcja? To ma być, wiesz...
No właśnie, tak jak to powiedziałaś trochę, że to ma być takie kuszenie, że mnie interesuje, czyli nie jestem może modelem właśnie takim alfa, który będzie mówił, że konsumpcja jest zła, tylko no, czuję się częścią też tej konsumpcji, ale wydaje mi się, raczej moja nowa wystawa, na którą serdecznie już jakby z wyprzedzeniem zapraszam, Czar Warszawy, zachęcie. Będę starała się opisać tam i nawiązać do na przykład opisu Emila Zoli z XIX wieku, takiego szału konsumpcji. I wydaje mi się to temat taki strasznie teraźniejszy, to co się dzieje z konsumpcją i kobietą jako obiektem konsumowanym. Teraz mieszkam jakby za Krakowem i to, co się dzieje na przykład na billboardach, po prostu jadąc do mnie, gdzie kobieta potrafi no, reklamować koparkę, tak, futra, kapcie, po prostu wszystko, że ta kobieta jest takim symbolem do promocji wszystkiego. Jest to dla mnie szalenie ciekawy temat, szczególnie, że wydaje się, że w tym momencie w Polsce jest pełna na to dalej swoboda, nie ma kompletnie po prostu jechane na maksa. Idea w polowaniu w obrazie i fantastyki użytkowej, terminu, którego pierwszy raz użył Leopold Tyrman w swoich dziennikach, opisując dziewczynę, która wchodzi do kawiarni i ma na sobie ręcznie zrobioną sukienkę, która wygląda jak ta z Paryża, ale jednak jest trochę inna, bo jest zrobiona przez nią. I on opisuje to jako taki moment zachwytu nad tym, jak można coś wykonać lepiej niż te narzucone nam style i pozy. I obrazy z tej serii, którą częścią jest polowanie, dotyczyły właśnie serii pocztówek, gdzie dziewczyny, które nie były w sumie modelkami, bo w tych czasach, prawda, panie Tadeuszu, że nie było jakby za dużo modelek, nie było agencji modeli i modelek. I były to po prostu dziewczyny jakby znajome fotografa. One miały pokazywać zrób to sam modę, która nawiązywała do tej mody, która była, jakby przenikała się do naszej kultury przez magazyny zachodnie. I miało to powodować to, że kobiety w tym czasie mogły czuć się stylowe, mogły czuć się modne. Ja tą wystawę zaprezentowałam pierwszy raz w Nowym Jorku, w Stanach, w momencie recesji. I wydawało mi się, że to jest moja odpowiedź na to, tak? Że można wykonać tą fantastykę użytkową samoistnie. Także to jest ten model takiej kuszenia konsumpcji, ale takiej jeszcze z pewnym urokiem. W niektórych moich pracach, szczególnie tych nowych, będę nawiązywała w bardziej taki dosłowny sposób, jak może nie tak liryczny.
Ale możemy powiedzieć, że w jakimś sensie szukasz krytykę konsumpcji w środku konsumpcji zamiast poza.
A powiedz, jak o tym myślisz, środek?
W środku w jakimś sensie, na przykład, może poproszę o następną kliszę. Na przykład to zdjęcie to jest w jakimś sensie z tej samej serii.
Obraz,
przepraszam. Boże, obraz, nie zdjęcie.
To było zdjęcie.
To było zdjęcie, teraz jest obraz, bardzo ważny. I to jest jakby dla mnie obraz lifestyle, prawda? I w tym momencie bardzo często obraz lifestyle jest przedstawiony nam, żeby jakby zmienić naszą wyobraźnię o tym, czym, wiesz, jak możemy żyć. I przez to bardzo często myślę, że właśnie zmniejsza nam się wyobraźnia o lifestyle, o możliwościach żywotnych. I w tym sensie te obrazy lifestyle, które widzimy w reklamach, dla mnie to jest trudne źródło, żeby zrobić krytykę, ale ty bardzo często w jakimś sensie wybierasz właśnie w środku konsumpcji krytykę konsumpcji. O to mi
tak,
chodzi.
Tak, tak. Chciałam, żebyś to wytłumaczyła, bo mi się bardzo podoba to podejście, jak można mówić o konsumpcji, ale jeszcze mieć do tego pewną teorię widoczną, tak, przez to wszystko. No, może skupię się na tym obrazie. Czyli na pewno interesuje mnie lifestyle jako propozycja metody na życie i narzucane. Jest tego tak dużo wśród nas, że ja mieszkałam w latach 90. w Stanach i teraz mam kompletny taki flashback 90. lat w Stanach, tego, co się dzieje w Polsce, nawet te Jingle Bells, co teraz ciągle latają wszędzie, czy odliczanie dni do Bożego Narodzenia. I to jest też, powiem, że może to jest też, dlaczego ja tak widzę tę reklamę, czy mam do takich obiektów jak magazyn Ty i Ja, który zaraz też pokażemy, pewien dystans, czy pewne takie zboczone tego widzenie, z jakiegoś zakręcenia widzenie. To jest obraz, który się nazywa Woolmark, to jest 2010 rok. To była reklama firmy Woolmark, która była jedną z nielicznych wtedy na rynku. Ale jednak pokazanie go teraz pokazuje ten też tą bardzo specyficzną reklamę związaną w Polsce w latach 60. i 70. To, że jednak nie było tego u nas sposobu takiego manufaktury reklamy, co reklama znaczyła, co jeszcze do tej pory się znajduje, ten absurd takiej reklamy, powodowało to, że były aż tak liryczne obrazy jak ten, który dla mnie mówi o przyjaźni, mówi o wyjściu, że to nie jest tylko...
No i sumowaniu tych kurtek czy coś.
Poza tym no, uważam, że no, chciałabym, żeby były produkowane dalej takie piękne płaszcze.
Powróć historię.
Jest to trudny, raczej dla mnie to jest trudny obraz, tak jak mi się łatwo opowiada o patrzymy do góry, a nie w dół. Tak ten jest taki obraz bez, no, bez komentarza. Tak mi się wydaje. Tylko na, raczej...
Na pokazanie.
To... Bardzo zależała mi nazwa właśnie, żeby mnie nazwać tego, przychodziły się w lesie, czy brzozowy las, czy tylko ten Woolmark, który tutaj był jakby no, takim smaczkiem, do czego się odnosi ten obraz.
Poprosimy może o te klisze, które właśnie pokazują instalację tutaj w muzeum. Wielka międzynarodowa kolekcja. I może dalej jeszcze pokazać właśnie te źródła twoje w jakimś sensie. Magazyny Ameryka i Soviet Life. Jeszcze raz dalej może, bo tak jakby skupiłyśmy właśnie te, o to mi chodziło.
Tak, tamte to były moje prace, a to są okładki magazynów. Tak.
Powiedz mi troszkę więcej może o tych właśnie źródłach.
Dobrze. Źródła, inspiracje. Jedno słowo o wielkiej międzynarodowej kolekcji, która jest w tutejszej kolekcji. Myślałam o Dyschampowskiej szybie. Która po prostu uwielbiam w tym budynku tą przezroczystość, tak, że to się wszystko przechodzi i tą wielowarstwowość nakładania się na siebie. Specjalnie do otwarcia wielkiej kolekcji została wykonana ta praca i ona jest jakby takim, pamiętacie może Państwo, były takie właśnie reklamy w latach 60. związane też z neonami i hollywoodzkie też, że wszystko tak zaczynało się nakładać i błyszczeć na siebie i myślałam o takim nałożeniu się takich znaczeń, tam jest o obrazach takich innych, tak trochę jak w śnie, jak się rzeczy nakładają. Było to też takie mojego rodzaju appropriation, czyli zawłaszczenie estetyki lat 60., którą chcę przywrócić w sposób ciągły do współczesności, żeby pokazać widzom też, że nad jakby zastanowieniem się tego, czy to jeszcze można przywrócić, czy to jest kompletna też utopia i bez sensu. Obrazy, które mogłabym jeszcze raz poprosić pana Pawła o powrót do jednego zdjęcia przed. Dziękuję. To są obrazy i obrazki. Ten jest na przykład o wiele większy, ale to jest też mój sposób na taką fizyczność z kolażem, bo jakby kolaż i asemblaż to są takie dla mnie główne metody działania, tak? Nawet to jest taki, można to nazwać właśnie historyczny kolaż przetwarzania czegoś na obraz. No i tutaj są bardzo proste takie przykłady. Soviet Life, magazyn bardzo ciekawy, związany z magazynem Ameryka, który był produkowany też jako utopia idei Soviet Life dla Amerykanów, Ameryka dla Polaków i dla Rosjan, tak? I czy dla kogoś jeszcze innego? Nie. Tak, no i ostatni obraz, Moskwa, okładka płyty z kolekcji, od kolekcjonera warszawskiego Roberta Jarosza, który jest dzisiaj na sali. Sposób na jakby promocję właśnie, jak artystka jako artystka może kuratorować pewne przedmioty w sposób wizualny. I na przykład ten ostatni obraz pochodzi z wystawy Nowa Scena, która była związana też z wystawą Neue Polische Welle, która przedstawiała artefakty związane z muzyką nowej fali w Polsce w latach 80. Gut? Dobra. No, także czuję się bardzo często jakby jak taka osoba, która dąży do właśnie powrócenia czy pokazania jeszcze raz szerszej publiczności takich znalezionych artefaktów. Pamiętam w Rijksakademii w pracowni miałam taki napis, który brzmiał Nailing a few of the tastemakers, czyli przygwoźćmy paru znawców sztuki. Tastemakers, paru znawców smaku. Gustu. O, chcesz to wiedzieć? Paru znawców. I to jest takie no jakby granie z tymi gustami właśnie lifestyle'owymi, narzuconymi przez wielkie kampanie, przez...
I właśnie twoja strategia kolażu mnie interesuje, dlatego że w jakimś sensie to jest najbardziej... to jest strategia, która najbardziej się odnosi do struktury miasta. Bo miasto, jeżeli spojrzysz na Warszawę poza okna tego muzeum, to jest taki kolaż, czasami troszeczkę zwariowany w jakimś sensie, wszystkich impulsów, które się składają w jednym miejscu. Miasto to jest w jakimś sensie kolaż, taki social.
Tak, to może poprosimy...
Może poprosimy właśnie o...
O, to jest ciekawe też instalacja, bardzo. To może tylko opowiem w skrócie. Okładka America Magazine, środek magazynu America, instalacja. Mönchengladbach, to jest muzeum w mieście Mönchengladbach w Niemczech. Przetworzenie jakby okładki na trójwymiarową instalację malarską, do której nie można wejść, tak? Dalej się to ogląda jakby dwuwymiarowo. To już nie tyle. Dziękuję.
No właśnie, to też podkreśla fakt, że miasto albo przestrzeń przechodzi między dwoma a trzema, jak to się mówi, dimensions, wymiarami.
Yeah.
At night Warsaw belongs to the bourgeoisie.
Tak, nocą Warszawa należy do burżuazji. 2004 dalej aktualne, tak? Tak czy nie? To są prace właśnie, bo u mnie ciekawa jest też czasowość. Widziałaś tę pracę, prawda, Monika?
Tak.
Neon, który wydawał mi się w momencie zamontowania, a on był zamontowany w szybach Fundacji Galerii Foxa w 2004 roku, miał służyć jako metoda na odnowienie siatkarki, obraz wymiana neon. I wtedy nie mogłam na niego patrzeć ze względu na pizzę, pastę, sushi i nawiązanie do neonów, które mnie otaczały wtedy w Warszawie. Mieszkałam jakby za rogiem Placu Konstytucji i pojawił się nagle sklep, restauracja, pizza, pasta, sushi. Pierwszy moment transformacji, ale też bardzo taki znaczący moment. Tak samo jak 24H, nagle miasto jakby zaczęło żyć, 24H nie było jakby momentu na zastanie się. I to jest praca, która się nazywa palimpsest, czyli jakby pisanie na jedno na drugim, nie odwoływanie się tylko do pięknych neonów, które powstały, które tutaj też nawiązuje do neonu pani, która reklamowała telewizory. I teraz nabiera jakby momentu już takiego, że no patrzy się na to, o, już taki neon, regularnie. Pizza, pasta, sushi, już nie pojawi się.
Ale właśnie chciałam ciebie się spytać o tym, w nocy miasto...
Warszawa należy do
bourgeoisie. Dla mnie po angielsku Warsaw belongs to the bourgeoisie. Zawsze myślę o pytaniu dla ciebie, jak artystka może own, jak artystka może mieć na własność miasto. Bo w jakimś sensie ja myślę, że ty używasz miasto, i pokazujesz, jak można inaczej użyć. Zamiast po prostu konsumpcja taka bezmyślna i fakt, że odnowiłaś te neony, to jest jakby akt własności, bo podkreślasz fakt, że można jednak sprzedać pracę, zgromadzić jakiś fundusz, żeby odnowić części miasta, które nie są 100% komercjalne. To jest neon, to jest w jakimś sensie w języku komercji, ale to nie był stworzony neon na sprzedanie czegoś.
Znaczy mnie interesuje miasto jako temat. Uważam, rozmawiałyśmy o tym przez telefon, czy miasto, czy kraj. Kraj? Nie. Miasto tak. I rzeczywiście zrobiłam pracę, na przykład funkcjonalne kolaże Klub Spatif, kojarzą Państwo pewnie w Sopot, która odnosiła się do Gdańska i utopijnych takich wizji w Gdańsku. Pokażę jeszcze zaraz pracę, która się odnosiła do jakby funkcjonalności i tego, jaka gentryfikacja przeszła w Krakowie. Także dla mnie, raczej no żyjemy w tym mieście, ja przechodzę przez to miasto i odnoszę się do tego.
Jan Sherwood bardzo pięknie napisał na przykład w tym twoim katalogu ostatnim, że dla ciebie miasto to jest szkoła. Może nie, że miasto chcesz mieć na własność, bo to jest takie bardzo podejście do miasta, ale może jednak jako szkoła, że coś...
Może jako inspiracja. Może jako inspiracja i też element do zagrania tej gry, tak? Do odpowiedzi, jak ja to widzę. I ja bardzo lubię ten obraz, nie wiem jak Państwo, nocą Warszawa należy do burżuazji, bo jest coś takiego w Warszawie, że to miasto się nocą zmienia i dlatego zależało mi tak bardzo na neonach, które jakby jeszcze bardziej ożywiały miasto nocą. I to było w 2004 roku moment, kiedy jakby wszyscy wychodziliśmy wieczorami, tak? Bo to stawało się drugie miasto. Nightlife, po prostu wszyscy fricy, tutaj tak jest, ten nie widać, jest jamnik, pan z jamnikiem, wychodzące nogi, tak? Homoseksualna para, kobieta samotna. Te wszystkie postacie, które mnie interesowały w Warszawie, pojawiały się nocą. Także dla nich jest ten omarz.
Chciałam też spytać się o drugiej pracy, która jest w muzeum, bo ja myślę, że jest bardzo ważna w jakimś sensie jako taka podstawa do twojej sztuki i też oczywiście to są kolaże, tylko w tym momencie nazwałaś je accidental kolaże, kolaże przypadkowe, możemy tak powiedzieć. I poproszę o właśnie następne parę zdjęć.
A tutaj tylko tak pomnę, bo zapomnieliśmy o tej pracy. To jest właśnie moja interpretacja romansując z Krakowem. Cafe Bar, Muzeum Narodowe w Krakowie i zapomniany jego kawałek. Kawiarnia, która istniała, odnowiony, tak. I jakby nawiązanie do idei, która istniała w latach 70. Nie wiem, czy Państwo byliście w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jest tam przedziwna, też taka kawiarnia, może się tylko pojawić w takim miejscu i w takim kosmosie jak Kraków i Muzeum Narodowe. I ja jakby szukając tematu, który miał się odnieść do kolekcji, zaintrygowałam się pustą szybą, właśnie tą wielką szybą, do której zrobiłam malarstwo ścienne, które jakby nawiązywało do tej kawiarni, która istniała tam w latach 70., chyba do 90. Chodząc po muzeum też znalazłam stare krzesła, które na szczęście panie, które pilnowały, były jeszcze do picia kawy, które były jakby częścią też designu tego muzeum. I jeden z plusów tych moich rekonstrukcji, że czasami się udaje przywrócić takie obiekty do kolekcji. Mhm. I to są kopie krzeseł wyprodukowanych specjalnie do kawiarni w Muzeum Narodowym w Krakowie. Oryginały znalazły się teraz już w kolekcji Muzeum Narodowego. Aha. Zostały odnowione. Także czasami jeszcze udaje. Przy okazji niewielkie zawłaszczania miasta, coś się udaje rekonstruować.
I w jakim sensie właśnie aplikowanie malarstwa do takich przedmiotów użytkowych, myślisz, stwarza wartość inną w nich? Czy w tym momencie tak myślałaś o malarstwie? Bo dla mnie malarstwo w twojej pracy to nigdy nie, nigdy nie stwarza taki sens autonomii, modernizmu. Właśnie modernistyczne malarstwo nie jest rekonstruktowane u ciebie, ponieważ bardzo często w modernizmie malarstwo to było jakby sygnał całkowitej autonomii sztuki, a u ciebie zawsze wraca użytkowość.
Tak, no często nawiązuje do takiej funkcji, raczej ja chciałabym, żeby obraz mówił, żeby obraz był pewną konfrontacją, a nie tylko takim wewnętrznym wchodzeniem w własnego siebie. Ale ponieważ też walczę z taką ideą dzieła, obrazu, nie potrafię przyszykować po prostu prac, które nie mają jakby narracji wokół siebie albo drugiej historii i o wiele lepiej czuję się w obrazie jako scenografii, tak? W obrazie, w obiekcie, który albo plakat, że często myślę o tych obrazach, no dobrze, może trochę płaskie są, ale to dlatego, żeby były właśnie, mówiły o plakatowości, mówiły już całą tę ideę. No i to jest może dobry tego przykład, że to jest tak jak tylko scenografia po prostu do kafe baru, które istnieją. I tak naprawdę to nawet przeglądałam dużo scenografii wtedy Gonczarowej i Stepanowej, które właśnie też bawiły się na takiej zasadzie płaskości obrazu i też takiej ilustracji obrazu. Zresztą na krzesłach właśnie są małe obrazki mówiące o klubach rosyjskich właśnie z czasów Gonczarowych.
Detal. Aha, i to właśnie są te
przypadkowe
kolaże, które wyglądają troszeczkę inaczej od twoich innych kolażów, bo są, to jest dla mnie jakby redukcja do elementów bardzo takich essential. Esencjonalne. I ty wspominałaś, że podstawa tych kolażów, tych są prace Malewicza, diagramy, które on używał, żeby na uczelni w jakimś sensie w Witebsku, żeby pokazać swoje teorie studentom. I on z nimi podróżował. W jakim sensie twoje prace mają taką relację? One inaczej troszeczkę wyglądają. Jak ja spojrzałam właśnie, ostatnio byłam w tej chwili, można je zobaczyć w Stedelijk koło twojej wystawy. Tutaj można zobaczyć twoje przypadkowe kolaże, ale w Stedelijk można też Malewicza zobaczyć. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że jego są bardzo... Dlaczego się ze mnie śmiejesz, Joanna? Próbuję. Nie, ale to dla mnie było troszeczkę śmieszne, bo jego jest bardzo taki, wiesz, geometryczny, kolory podstawowe, tak dalej, że to naprawdę jest takie dydakcja. U ciebie to jest a little bit more wild. To jest troszeczkę naprawdę przypadkowe, naprawdę akcydentalne i naprawdę coś, co nie ma takiej geometrii, ale to może jest w jakimś sensie geometria, ja nie wiem, właśnie to mnie ciekawi. Taki element, który próbujesz pokazywać, który nie jest taki rigid. Surowy.
Tak, no... może jeszcze dwa właśnie. Więc... ta praca powstała w 2004 roku, kiedy zostałam zaproszona do Stedelijk, Muzeum w Amsterdamie, pierwszy raz na wystawę Time and Again, czyli Czas jeszcze raz. I ponieważ przeczytałam, właściwie jest wspaniała książka o podróży Malewicza, który podróżuje z Moskwy przez Warszawę, przez Berlin i do Amsterdamu, właśnie pod pachą z tymi swoimi wykresami, on to nazywał, funkcjonalne wykresy, charts. Które służyły mu do tego, że po prostu robił wykład, taki jak my, tylko nie było projektorów, także stawiał je z tyłu i był prawdopodobnie z paluszkiem albo z długopisem, jakby opowiadał o ideach, które były związane, z czym się łączy ta nowa idea jego suprematyzmu. A ponieważ ja miałam jakby dużo idei, które się nakładały, a nie mogłam tego nazwać, więc stwierdziłam, że może użyję idei Malewicza. Więc zabrałam się w taki sam sposób jak on, za kartonowe takie wykresy, które miały opowiedzieć o rzeczach, które mi się kompletnie nie udawały w tym czasie. A to był czas, kiedy jakby już przeszłam przez tą pierwszą fazę, jakby wyplułam w siebie tą ideę rekonstrukcji modernizmu i pomyślałam sobie, że chciałabym rzeczywiście spróbować to, jak daleko można to posunąć do życia współczesnego. I próbowałam salon artystyczny, który miał polegać na tym, że jak moderniści się zbieramy i rozmawiamy, co jest ważną tematyką. Były wieczory feministyczne, gdzie zbierały się kobiety i takie nawiązanie do klubu gospodyń wiejskich. Lekko. Zastanawiałam się nad modą i jak moda, jak sposób, bo ja bardzo lubię metaforę mody jako sposobu manifestu. Moda jako manifest, uważam, że to jest jakby performance właśnie przez miasto też często, tak? I uwielbiam ludzi, którzy po prostu w ten sposób mogą manifestować swoje własne ja i sposoby myślenia. Także to było też o tym. No i miałam wtedy wielką zagwózkę, bo właśnie interesowało mnie odnowienie jednego takiego symbolu, który ja nazywałam modernistycznym. I no ponieważ mieszkałam niedaleko siatkarki, była to siatkarka. Widziałam dziewczyna, która patrzy do góry, rzuca piłkę i nie ma już sensu, została tylko szkieletem, że chciałabym ją zobaczyć, czy ona potrafi, bo jak wiecie Państwo, nie jest łatwo z rzeźbą w mieście. Jeszcze gorzej z architekturą. No ale rzeźba w mieście jest no, ciekawym tematem. Ale stwierdziłam, że ponieważ już ta istniała, ta rzeźba, to jestem zainteresowana, czy można to przywrócić, zawsze można było wyłączyć. I w momencie przypadkowych kolaży zaczęłam to rozrysowywać, te wszystkie idee. Czyli tutaj mamy właśnie wieczory, spotkania, moda. Jakby przeniosłam się też do części modernistycznej. Tak? Mieszkałam za rogiem Placu Konstytucji, także też idea mieszkania jakby w modernizmie, czy koło blisko modernizmu mnie interesowała. Ale widzicie Państwo fragmenty tylko tych kolaży, bo w pewnym momencie stwierdziłam, że ja nie mogę tak jak Malewicz podzielić tego racjonalnie i kompletnie to się nie trzyma takiej idei, surowości idei. I też nie mam jakby tematu do końca, po co to jest wszystko, więc je podzieliłam. Zgilotynowałam. Zgilotynowałam. I powiększyłam do tych, to był eksperyment, tak? Powiększyłam je do rozmiarów Malewicza, bo wiedziałam, że już w Stedlik na wystawie będą one wisiały 1:1. I to rzeczywiście było super wtedy zobaczyć je z tymi ideami neoprymitywizmu, impresjonizmu i zestawienia moich akcydentalnych, czyli takie skrajne dwa różne podejścia.
Dla mnie to jest zawsze wielka dialektyka w Twojej pracy między właśnie przypadkiem a kontrolą, bo nie można powiedzieć, że nie masz kontroli nad swoją sztuką, na pewno masz, ale bardzo często to jest prezentowane jako przypadek. To nie wiem, nie mam pytania na to, po prostu obserwacje. Poproszę następną slajdę i to już kończymy. I właśnie chciałam Ciebie się spytać o modzie, bo moda w jakimś sensie to jest, wiesz, zmienia się na każdy sezon, nie ufamy w to, jako w jakoś timeless, everlasting. Będę musiała się spytać o pomoc, jak się powie timeless i everlasting. Bezczasowa i taka, która będzie jakby trwała przez długie lata. I przez to ja myślę, że nie ufamy modzie w życiu, w sztuce i tak dalej, ale jak mówiliśmy już przez już parę razy, że ty jednak ufasz w modzie jako performance przez miasto. I ciekawa jestem, dla mnie to jest klucz dla twojej pracy, właśnie użycie malarstwa na stworzenie mody. Czy sztuka musi być użyta w jakimś sensie? To nie jest
użyta
bardzo...
Użyta czy użytkowa? Bo użyta to used, a użytkowa to applied.
Może oba. O, użyta i użytkowa. Ja myślę, że aplikacja sztuki to jest jakby użycie I właśnie w tym od razu nam się robi ciartki, bo tak nie myślimy o sztuce, szczególnie nie w muzeum, ale właśnie w jakim sensie te wszystkie wykłady tutaj i fakt, że muzeum tutaj się na przykład bardzo zastanawia, jaka jest przyszłość sztuki. Ciekawa jestem o twojej opinii, jeżeli chodzi o użytkowość i sztuka w przyszłości.
Ja bardzo lubię sztukę użytkową, ale też mniej użytkową też. Ja umiem chyba anegdotą albo historią po prostu tej wystawy odpowiedzieć, bo tak to bym musiała się głębiej zastanowić nad tym, ale rzeczywiście jest coś takiego, że taka praktyczność na przykład była ideą do tej pracy, ale ona była też trochę, ta praca jest trochę też historyczna i takim tongue in cheek, jak to przetłumaczyć?
Zamrużeniem oka?
No takim trochę psztyczkiem w nos, o. Przyszkiem w nos dla myślenia o obrazie, bo ja ciągle podpisując umowy, podpisuję umowę na dzieło. A ja mówię, jakie to dzieło? To może być praca. Moja praca, tak? To jest rodzaj mojej pracy. Ale u nas jeszcze przez cały czas istnieje idea dzieła, tak? Czegoś, co po prostu nie można dotknąć. A ja lubię to dotknąć, a nawet wziąć nóż i to jakby zamienić, tak? Obraz, co udało się Lucio Fontanie i później był jakby zapomnianym też już gestem. Pierwszy rząd, prosimy ciszej. Przepraszam Państwa. W każdym razie już kończymy. I to było takie jakby nawiązanie do tego, jak można wyciąć swój własny autoportret z obrazu. Także przygotowywałam obrazy, które widziałam, że będą pod wycięcie, ale były też tam użyte niektóre moje stare obrazy, które były po prostu złe. I chciałam przekształcić je w, jak pewnie Państwo zauważyliście, może tutaj aż tak nie podkreślam, ale bardzo często też wychodzę z malarstwa, że nie lubię tej, raczej staram się jakby wyjść z malarstwa w rzeźbę, w instalację. Czasami dodaję kółka do obrazów, żeby się mogły poruszać, no po prostu staram się je przesunąć. I to jest jeden z takich przykładów. Attention à la peinture, no też tytuł.
Uwaga na
malarstwo. Po francusku podobno to jest taki znak, jak się pisze uwaga, mokra farba, tak? I to też było takie odniesienie się do idei Elzy Schiaparelli, która na przykład jest bardzo dobrym przykładem artystki funkcjonalnej, zajmującej się modą. Najbardziej jest znana, pewno Państwo kojarzycie jej kapelusz w kształcie bucika. I Elza Schiaparelli miała sen. Ten sen, przyśniło jej się, że jej modelki będą nosiły płótna malarskie i krosna zamiast ciuchów. I ona chciała z tego zrobić pokaz mody. Ale chyba zostało to tylko, raczej nazwa Attention à la peinture pojawiła się, ale to zostało jej zapisane w jej biografii.
Nigdy nie zrealizowane.
Nigdy nie zrealizowane. Zrealizowane w wersji 2008 Attention à la peinture, gdzie ja starałam się przerobić obrazy na modę. Wszystkie są do mojego rozmiaru, nie noszone.
Więc jak słuchałam tej rozmowy, to próbowałam sobie wyobrazić właśnie ciebie, Paulina, jak ty pracujesz. I to nawiązuje do tego, dlaczego ta wasza wspólna obecność była dla mnie tak kluczowa w tym cyklu. Wyobrażałam sobie ciebie, która ogląda właśnie jakieś materiały i ogląda je w pierwszej osobie. Ja zawsze miałam wrażenie i jakoś przyznam się do swojej niewiedzy teraz, że ty wracałeś do takich właśnie skromnych postaci, które gdzieś tam zostały pominięte, takie odrzuty historii, które ty reanimujesz i opowiadasz sobie na nowej historii. A dzisiaj wybrzmiały te wielkie nazwiska, tak? Malewicz, Duchamp i po prostu nagle ty jesteś jakby w pierwszej osobie z nimi, tutaj inspiracja ta i taka ta świeżość, takie nie wiem, miałam poczucie przez chwilę, że jakby taka dziecinność tego nastawienia, ale dziecinność w sensie właśnie świeżości, tak? Takiej odwagi po prostu oglądania rzeczy aktywnie, tak? Takie być bycie w swoim czasie, takie po prostu cały czas aktywizowanie tego, co się ogląda i stawianie się w pierwszej osobie. I szczególnie jakby twoje, Moniko, pytanie na temat Stryjeńskiej, tych czarno-białych obrazów Stryjeńskiej, no to też dla mnie jest ciekawe, tak? Że ty po prostu jakby do swojej reinterpretacji, czyli do swojego wchodzenia w historię, inspirowania się tą historią, wprowadzasz tam taki element tego, w jaki sposób ty poznałaś te obrazy, tak? Czyli to jest jakby, to jest moja historia postrzegania tych obrazów i ja teraz moją historię napiszę już na tej interpretacji. To nie będzie jakby nawiązanie, które jest ślepym nawiązaniem, tylko jest to takie jakby przesunięte, jakby przekrzywione, tak? Zawsze po prostu to jest strasznie ciekawe, moim zdaniem, przekrzywienia, na które ty sobie zawsze pozwalasz. I teraz ja zastanawiałam się i często się nad tym zastanawiam, jaką rolę w twojej sztuce pełni twoje miejsce, to znaczy twoja lokalność, tak? Te tematy, które ty się cały czas widać, że inspirujesz tym, co jest wokół. I teraz to pytanie to jest właśnie o tą rolę tego, skąd ty jesteś, tak? Właśnie tego momentu, znaczy i czasowo, i przestrzennie, tak? Właśnie tego czasu, kiedy ty się pojawiasz jako interpretatorka tej historii, ale też patrzysz na miasto, patrzysz na nocne miasto, ono jest fajne, ono nie jest fajne, to cię interesuje, to cię nie interesuje i wybierasz z tego miejsca, ale też wybierasz jakby z pewnej lokalności, tak? Jesteś artystką, która, jak powiedziałaś, nie interesuje się swoim krajem, ale interesuje się swoim miastem. Co interpretuje jako? Interesuje się jako swoim własnym miejscem, z którym się może utożsamić. Takie pytanie o lokalność, o twoje uruchamianie z twojego miejsca.
Tak. Monika, oburzę, zabroniłam mi tego pytania zadać. Właśnie dlatego jest publiczność. No chyba wszystko zaczęło się od marzenia prowincjonalnej dziewczyny. Mojej pierwszej wystawy grupowej w 2001 roku, gdzie ideą na tej wystawie była i Juta Wójcik, i artyści z Estonii, mniej i bardziej znani, i Rafał Bujnowski, i Lucy Mackenzie. Kompletnie zrobiona przez nas taka idea, co się dzieje po ASP polskim, jeżeli są pewne instytucje, na które możemy czekać, ale możemy też stworzyć jakby własne miejsce i same z siebie się wystawić. I wtedy pamiętam, jak była taka rozmowa o globalności, że lokalność jest jakby antidotum na globalność, na rozumienie wszystkiego globalnie. I to jest chyba ta odpowiedź, że dlatego interesują mnie jak najbardziej lokalne sytuacje, które można jeszcze zatrzymać, przekształcić, porozmawiać o nich w odróżnieniu do sytuacji, które są globalne, które i tak zawsze znajdą interpretację swoją, tak? Także dlatego jestem w pewnym sensie nomadem i podróżuję i bardzo jestem też szybko bardzo jakby zaczynam, w momencie, kiedy za bardzo rozumiem sytuację, tak jak było z Warszawą, musiałam jakby znaleźć inny sposób na inspirację. Teraz na przykład interesuje mnie lokalność, taki modernizm i postrzeżenie modernizmu kompletnie z punktu widzenia nie miasta, tylko miasteczka. Co to jest miasteczko, miasteczkowość, taka mała lokalność. Także może być.